Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o Polsce. Dziś będziemy rozmawiać o nowym rządzie i o nowym parlamencie, który w tej chwili już pracuje, ale zanim przejdę do rozmowy, chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że oglądacie nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał, do czego oczywiście też w tej chwili zachęcam, że komentujecie filmy, które tutaj dodaję. No i przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał istnieje, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Można dołączyć do grona moich patronów za pomocą portalu patronite.pl. Link do właśnie Patronite'a znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. A rozmowa będzie, tak jak powiedziałem, o polityce, ale przede wszystkim również o rządzie. Rządzie, który teraz mamy nowy, ale nie wiemy, jak długo on będzie funkcjonował. Nie wiemy, jak długo ten rząd będzie sprawował władzę. No bo ten rząd, który w tej chwili mamy z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, nie ma odpowiedniej większości, to znaczy nie ma poparcia odpowiedniej większości posłów i możemy się spodziewać, że on po prostu nie uzyska wotum zaufania. A widzimy to po głosowaniach, jakie mają miejsce jak do tej pory, głosowaniach, w których ewidentnie wygrywa do tej pory opozycja. Opozycja, która stworzyła razem wspólny blok i ten blok, jak widać w Sejmie, rzeczywiście ma przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. No i właśnie, jak będzie wyglądał koniec tego rządu i początek nowego? Kto będzie premierem w tym nowym rządzie? Jak będzie wyglądał właśnie ten rząd, który niedługo prawdopodobnie powstanie? Jak będą wyglądały też prace Sejmu? Jak z funkcją marszałka Sejmu radzi sobie marszałek Szymon Hołownia? No i czym jest Sejmflix? O tym wszystkim będę rozmawiał z ekspertem, socjologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, panem profesorem Jarosławem Flisem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, nowa kadencja Sejmu, nawet nowy rząd, niektórzy nazywają ten rząd dwutygodniowym, od tego chciałbym zacząć. Czy to jest rzeczywiście rząd, który nie ma żadnych szans, żeby przetrwać?
No nic nie wskazuje na to, żeby tak to miało wyglądać. Jeśli spojrzeć na wszystkie notowania, głosowania i na wyniki wyboru marszałka, i na przykład na odwoływanie członków komisji wcześniej do spraw badania wpływów rosyjskich, podział miejsc w komisjach i tak dalej, wystąpienia wcześniejsze, no jak chociażby wystąpienia w sprawie Pegasusa, Mencena, no to nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek chciał mieć cokolwiek wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością w tej nadchodzącej kadencji, a na pewno nie w tym momencie.
No ale to w takim razie tak zapytam, po co w takim razie ten rząd w ogóle powstał tak naprawdę? No, jeżeli wiadomo i tak, że on się za chwilę po prostu nie dostanie wotum zaufania i przestanie istnieć.
Tu właśnie jest chyba pytanie dlaczego, a nie po co powstał. I to pytanie dlaczego jest tu pewnie ważniejsze od pytania po co, bo być może powstał dlatego, że po pierwsze mógł, to znaczy konstytucja przewiduje taki wariant, a wszystkie atuty są w tym momencie w rękach PiS, to znaczy prezydent Andrzej Duda się dostosowuje do logiki i do strategii Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość ma usprawiedliwienie dla tego rozwiązania, że jest bo pierwsze na mecie, pierwsze w wyścigu i do tej pory tak to bywało, że zwycięzca tworzył rząd, albo jak dwa razy ostatnio miał samodzielną większość, albo był pierwszym naturalnym wyborem dla partii, które wspólnie miały większość, tak jak to było w 2011, 2007 roku i czy tam wcześniej 2001, 97 i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu, jak było uzasadnienie, a tak to można było stwierdzić, no chwilotrwaj, to jeszcze zawsze jeszcze dwa tygodnie uposażeń, no to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie wierzyło, że może przegrać, no i teraz nie wierzy dalej, że przegrało, to znaczy jakby to dociera stopniowo do świadomości kolejnych kręgów. Rozmawiałem z tym dziennikarzem tak z kręgów około pisowskich, ale z takim łapiącym kontakt z rzeczywistością chyba tydzień temu, czy jakoś tak. I A on mówił, że był w jednym z mediów publicznych i tam wszyscy święci wierzyli w to, że Mateuszowi Morawieckiemu uda się stworzyć większość, chociaż wszyscy mówią, że to zupełnie niemożliwe. Więc być może tam te kolejne kręgi, no jakoś to przytomnienie musi chwilę potrwać. No tak jak z detoksem, po takim solidnym upojeniu władzą. No, to nie można tak od razu to wszystko odstawić, a, czy z jakimś uzależnieniem od władzy. To jest oczywiście rozwiązanie, ale rozumiem bardzo bolesne. I tutaj jest to też problemem, plus jakby takie no oswojenie tej sytuacji, bo Prawo i Sprawiedliwość też się samo wpakowało w takie rozwiązanie, to znaczy demonizowało przeciwnika, przedstawiało Donalda Tuska jako niemieckiego agenta, no i teraz musi się pogodzić jakoś z faktem, że przegrało z demonem, to znaczy w tym sensie, że za wszystko na to wskazuje, że w ciągu tygodnia premierem Polski będzie niemiecki agent, no i to jakoś trzeba się oswoić z tą myślą, to jeżeli się ją samemu sformułowało. I to nie jest takie proste, jak to parafrazując kiedyś tekst, który moja córka puściła do kolegi, można powiedzieć, że PiS jest teraz w trakcie procesu łapania kontaktu z rzeczywistością, a to jest bolesne.
Premier Tusk zresztą sam w swoich mediach, na swoich mediach społecznościowych nabija się często z tych właśnie sformułowań, że jest agentem, że jest tutaj, dostaje wpływ od jakichś informacji czy przykazy, nakazy od Niemiec. On już też chyba od początku miał do tego dystans. Natomiast jaki będzie ten rząd, jak pan uważa, ten rząd, który stworzy ewentualnie opozycja? Bo wydaje się, że ta pozycja jest zjednoczona, prawda? Tutaj było też wiele różnego rodzaju takich wątpliwości, zwłaszcza ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, a propos tego, czy ta opozycja będzie potrafiła jakoś wspólnie decydować, ale widać po tym wyborze marszałków, między innymi po tym, jak w tej chwili głosują posłowie, że nie mieli żadnego problemu tutaj posłowie tych partii opozycyjnych, celowo nie mówię trzech, bo jakby je policzyć, to chyba jest ich sześć, ale tego bloku całego opozycyjnego. Jak pan uważa, jaki ten rząd może być, ten, który powstanie właśnie? Pytanie też, kiedy on powstanie, od razu sobie pozwolę zapytać, bo tutaj różne daty się pojawiają, 11 grudnia, 13 grudnia, kiedy do tego może dojść i jaki może być ten rząd?
Tak, po pierwsze to oczywiście kiedy zostanie powołany, kiedy to przejdzie przez Sejm, kiedy to zostanie zaakceptowane przez prezydenta, no to trochę zależy od tego układu, tu nie ma pełnej koordynacji. To jest wręcz otwarcie, no Andrzej Duda przyjechał na pierwsze posiedzenie Sejmu i w zasadzie wysłał takie dwa nagie miecze, no to w stosunku do większości, mówiąc, że nie będzie się wahał używać weta, no i że nie będzie usprawiedliwienia dla nierealizacji programu, to znaczy, no nie bardzo rozumiem, co to znaczy. Znaczy, jak większość sejmowa uchwali coś jakiś zgodnego ze swoim programem, a prezydent Andrzej Duda to zawetuje, no to rozumiem, że nie będzie się poczuwał do tego, że do odpowiedzialności za to, że to nie stało się prawem, no dość karkołomna konstrukcja. No ale to trochę jest takie rozchwianie. Jeśli chodzi o te wszystkie uwagi dotyczące spójności, no to można by w zasadzie się wyzłośliwić, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość się spodziewa, że to będą takie relacje jak pomiędzy Morawieckim a Ziobro. To jest, no ale to, no bo to w sumie, powiedzmy sobie szczerze, był ewenement, to znaczy nawet czy to zarządów koalicyjnych wcześniej, AWS Unia Wolności, czy SLD-PSL, czy Platforma-PSL, no jednak nigdy tak nie było, żeby premier w rządzie mówił, że ministrowi coś się zupełnie nie udało i że powinien się bardziej starać, a minister odpowiadał, że premier się we wszystkim myśli, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską i w ogóle zdradza interesy narodowe i nic. Znaczy w takim sensie, że to dalej trwa, startujemy z jednej listy i w ogóle no kochamy się. To no poza tym, że nieustająco sobie wbijamy szpile, nie możemy na siebie patrzeć i no te wszystkie elementy, które widzieliśmy, no to przecież naprawdę nie jest tak, że zarządów Platformy z PSL-em, ktoś z PSL-u albo z Platformy nie chciał pójść podawać rękę i spotykać się z prezydentem Komorowskim. No a tutaj było tak, że prezes partii rządzącej uważał, że jest poniżej jego godności spotykanie się z prezydentem z własnego obozu, którego mijał szerokim łukiem. No można powiedzieć, że to jest kopanie do rządzącego, ale no tak naprawdę główna rzecz polega z Prawem i Sprawiedliwością taki, że on jeszcze teoretycznie wcale nie leży. Znaczy po pierwsze jest partią rządzącą, nawet jeśli wszyscy wiedzą, że przegrał wybory i że za chwilę już przestanie nią być. Po drugie zachowuje się tak jakby, przynajmniej w sporej części, jakby dalej rządził. To ja uważam, że to w ogóle nic się nie zmieniło. Nie wyciągnę żadnych wniosków z tego, co się dzieje, prawda? To znaczy z tego, co się zdarzyło 15 października, że ewidentnie to granie na podgrzewanie konfliktów, na atakowanie opozycji, na odsądzanie jej od czci i wiary, na traktowanie jej jako jednego bloku, znaczy właściwie takiego jednolitego, ale skłóconego, taka specyficzna konstrukcja była, że z jednej strony było, że to są wszystko pachołki Tuska, ale z drugiej strony to są skłócone pachołki Tuska, które nie będą w stanie słuchać jego poleceń. No to dość oryginalny pachołek, który ma własne zdanie i na którego ten teoretyczny pryncypał nie może liczyć, więc to chyba nie jest pachołek. Taka osoba, więc trochę było tych opowieści, pomijając kwestię ich spójności, ale widać było, że one były nieskuteczne, to znaczy, że to oskarżanie Tuska o to służenie interesom niemieckim, to nie przełożyło się na jakiś oszałamiający sukces i utrzymanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, że ignorowany i przez lata atakowany PSL, że przeżył i teraz będzie miał premiera i nagle się okazuje, że jest wymarzonym kandydatem i w ogóle jesteśmy dla siebie stworzeni. No to trochę tak jakby ktoś, no wyzywałem cię jakby kawaler, który mówi, no wyzywałem cię od najgorszych, molestowałem cię przez 8 lat, no ale teraz się okazało, że będziesz moją szefową, to wiesz, tak naprawdę ja od ciebie zależę, więc tak naprawdę jesteśmy dla siebie stworzeni i może byśmy się umówili na wspólny wieczór i romantyczną kolację. No nie jest, nie rokuje w takim sensie. W zasadzie trudno powiedzieć, czy to jest teatr dla własnych wyborców, są takie głosy przecież, że to w ogóle jest tylko przedstawienie, ale to przedstawienie będzie mieć koniec. No, znaczy w którymś momencie jednak będzie zaprzysiężenie Donalda Tuska i nie będzie można udawać, że Morawiecki jest dalej premierem i że za chwilę mu się uda stworzyć rząd. A, tylko będzie, słuchajcie, no nie ma lekko, Andrzej Duda, nie wiem, no, nie ma wiceprezydenta, którego mógłby wysłać, czy cokolwiek. No, nie wiem, co on tam zrobi, co on powie, jak będzie mianował Tuska. Jak teraz tak ciepło mówił o rządzie, chyba 2 tygodnie, że ma fantastyczne wyzwania. To ciekawe, co powie za 2 tygodnie, jak będzie musiał powiedzieć, no włożyć, odwołać tych wszystkich ministrów, których powołał. Powie, że no strasznie mu przykro, wolałby, żeby był inny rząd. No i co? I powie, że ten rząd, który wybrali Polacy, to jest, co z nim się jest nie tak, że Polacy się pomylili. No to jest kompletnie jakaś nierokująca strategia. To znaczy widać, że notowania PiS-u, notowania Andrzeja Dudy w rankingach wiarygodności poleciały w dół, mogą polecieć jeszcze dalej. Także ja muszę przyznać, że to jest jeden element. A jaki będzie ten nowy rząd? No to sytuacja jest kompletnie nowa. To znaczy z jednej strony jest tak, że koalicje, w szczególności PO-PSL, rządzą w Polsce na poziomie sejmikowym, na poziomie województw, czasami od kilkunastu lat. To jak na przykład w Wielkopolsce od 2006 roku. To jest taka koalicja i nie pokłóciła się, nie rozpadła, nawet chyba nie zmieniła marszałka, o ile mnie pamięć nie myli. W związku z czym tam nie ma jakichś powodów, żeby myśleć, że to będzie działało inaczej. To, że to tym razem się, że coś się tutaj nie uda. No oczywiście jest parę raf, są zaraz najbliższe wybory samorządowe, europejskie, później prezydenckie. Ale tak naprawdę, dopóki PiS się nie posypie, to myślę, że ta koalicja będzie trwała. A jak patrzymy na sytuację w sejmikach, to największym wyzwaniem dla takich koalicji, w szczególności dla obecności tam lewicy, jest to, gdyby się posypał PiS, gdyby się nagle okazało, że jakaś część posłów umiarkowanych, no tych nie takich najbardziej bojowych, ale tam przecież też są tacy, którzy nie wypisują, nie odsądzają czci i wiary swoich przeciwników na fejsie nieustająco, czy na Twitterze, no może bardziej nawet, że ona przejdzie do PSL-u. Tutaj może się nagle okazać, że tych 19 posłów, czy tam no, tylu chyba jest ostatnio, już nie wiem, jaki jest aktualny stan nowej lewicy, że ona nie jest potrzebna do rządzenia. To może być ewentualnie przeszkoda, bo widzieliśmy takie przypadki, były w województwie łódzkim, były w województwie opolskim, że Platforma stosowała taką zasadę, jeśli chodzi o SLD, dopraszamy jak musimy, wypraszamy jak tylko możemy. I I tu może się okazać, że to jest problem, albo ewentualnie złoży propozycję nie do odrzucenia, pod którym, no słuchajcie, jest u nas już inicjatywa polska, czy jak się tam nazywa, tylu jest u nas polityków lewicy, mogło być więcej. No patrzcie, wasz sojusz z Razem się de facto rozpadł, bliżej wam do nas niż do Razem. No zostawcie to Razem, niech sobie walczy o elektorat samodzielnie. Po co macie z nim iść pod wodę? Lepiej wskakujcie na naszą platformę, będziemy płynąć razem. No i tak to standard się wyprowadzi w SLD i Nowej Lewicy i znaczy w każdym przypadku wprowadzi na tylne miejsce na manifestacji i tak to się może skończyć. Także mało mamy danych na temat tego, jak ten rząd będzie funkcjonował, bo jeszcze do tej pory nigdy tak nie było, jeśli chodzi przynajmniej rządy Platformy, że to był taki trochę rząd na tym etapie przynajmniej bezalternatywny. To jeszcze jedna rzecz tylko taka, że warto pamiętać, że te rządy, jak patrzymy na tą historię, że na poziomie centralnym te rządy były spójne, Platformy z PSL-em, także dlatego, że zawsze był straszak. To znaczy zawsze w ławach opozycji była lewica, przez cały okres 2007-2015, która była w każdej chwili gotowa wejść do rządu Platformy, gdyby Platforma się tylko zdecydowała wyrzucić PSL. No więc wiadomo, że to wpływa na wzajemne relacje. Że jak ktoś ma bat na porozumienie, jak to się mówi, czy best alternative to negotiated agreement, no to wtedy zupełnie inaczej się układają wzajemne relacje.
Jasne. Powiedział pan o tej rywalizacji między ministrem Ziobro a premierem Morawieckim. I ja o tym bardzo, bardzo wiele słyszałem. To zresztą wśród dziennikarzy to anegdoty na ten temat. Wiele anegdot było na ten temat, bo czasami miało się wrażenie, że ta rywalizacja jest większa paradoksalnie niż między PO a PiS-em. Że to jest tak, że niektórzy dziennikarze, i to znam takie przypadki, sam gdzieś tam samego mnie to z racji na to, czym się zajmowałem, jednak nie dotknęło osobiście, tylko gdzieś tak trochę pobocznie, ale że po prostu zdarzały się sytuacje, że jeżeli gdzieś poszedł jeden właśnie minister, a gdzieś to gdzieś zaraz musiał być premier, to tutaj jakby nalegały konkretne właśnie no, konkretni spindoktorzy, konkretni rzecznicy prasowi, żeby koniecznie, albo że dawano łatkę, że ktoś jest bardziej za jednym ministrem, a ktoś za premierem. To była naprawdę rywalizacja na takim poziomie kosmicznym. No i teraz pytanie z mojej strony, czy właśnie po tych przegranych wyborach możemy się spodziewać, że po pierwsze premier Morawiecki no, poniesie jakieś konsekwencje tego, że te wybory zostały przegrane, no bo chyba już został tak obarczony indywidualnie w pewien sposób winą za to, że po części on jest tutaj winien, jeśli nie głównie. A po drugie, czy to może sugerować, że w PiS-ie będą jakieś roszady, że nam się Zjednoczona Prawica rozpadnie i przestanie być zjednoczona?
No cóż, no pozycja Morawieckiego zależy tylko i wyłącznie od Jarosława Kaczyńskiego z jednej strony, bo przynajmniej jakaś część, ta główna część, jak się wydaje, główny nurt PiS-u, no to raczej podchodzi do niego sceptycznie. Pytanie, jak się będzie zachowywać ten PiS 40-letni? No, znaczy ci wszyscy ministrowie, wiceministrowie z tego naboru technicznego, nie z zakonu PC, czy tam gdzieś suwerennej już teraz Polski, tylko właśnie tacy, którzy przyszli do PiS-u, bo tam się zdobyło miejsce dla takich operatywnych i przedsiębiorczych młodych ludzi, a czasami też przesiąkniętych tymi przekonaniami PiS-u, czy nadającymi na tych falach, ale nie aż tak, żeby tym żyć. To znaczy takich, którzy nie pamiętają żadnego układu niż PO-PiS, no bo tak trzeba powiedzieć, że jeśli w tym momencie jest ktoś, kto ma 36 lat, to on nie miał możliwości zagłosowania w wyborach, w których PO albo PiS nie byłaby na pierwszym miejscu. To tak, ostatnie takie wybory to były w 2002 roku, czyli 21 lat temu. To znaczy on, jak ktoś ma 36 lat, no to wtedy miał 15 i nie mógł głosować. No i teraz jest tak, że ta sytuacja w PiS-ie też jest pewną nowością. Jakie mamy wskazówki w tej sprawie? Wskazówki mamy takie, że tak naprawdę głównym spoiwem, moim zdaniem, dla PiS-u nie jest Jarosław Kaczyński. Bo gdyby tak było, to by znaczyło, tak jak to zresztą powiedział rzecznik Piotr Miller, no to jest że bez Kaczyńskiego się rozpadnie PiS, no to jest największe oskarżenie dla Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy największe oskarżenie dla PiSu. To znaczy tam nie ma żadnej wspólnoty ideowej, to znaczy, że mu się nie udało stworzyć pomimo tych kilkunastu lat prób, no w sumie od 2001, 22 lat. Prawda, że po 22 latach działania partii ona jest na krawędzi śmierci. W takiej opowieści, no to znaczy, że ktoś nie ma żadnych zdolności przywódczych, nic mu się nie udało. I to jest, że to jest jakaś wydmuszka, którą byle wstyknięcie zamieni w kubkę z nikomu niepotrzebnych łupinek. Ale tak naprawdę jest trochę inaczej, to znaczy tym głównym spoiwem jest to, że Donald Tusk został premierem. To znaczy w takim sensie, że Platforma przeżyła. Platforma przecież w minionych 8 latach była też nieraz składana do grobu. To był i atak Nowoczesny, i atak Hołowni, i problemy z Kidawą Błońską jako z kandydatką, klęska wybor pana idei w Koalicji Europejskiej, klęska stworzenia jednej listy w wyborach 2019, też klęska teraz stworzenia jednej listy z zjednoczenia całej opozycji w ciągu ostatniego roku. A pomimo tego Platforma przeżyła. To nie jest może w jakimś takim genialnym stanie, ale no będzie mieć swojego premiera. Donald Tusk na to wrócił, wszystko na to wskazuje, ma sojuszników. I ktoś, kto by powiedział w tym momencie, że Platforma jest no, w stanie śmierci klinicznej i nic już z niej nie będzie, no to raczej by się naraził na śmieszność. Więc teraz całe to pokolenie tych 30-40-latków to myśli sobie w ten sposób, no dłużej klasztora niż przeora. A, to znaczy, że nie ma co się przejmować, kto tam będzie liderem. Ważne, żeby zostać tutaj na pokładzie. Trzeba mówić takie rzeczy, żeby nie wylecieć, a, żeby nikt nas nie skończył, ale no, trzeba się rozglądać z jakimś, nas prowadzi do kolejnych zwycięstw, ponieważ no, myślenie tego pokolenia 40-latków mniej więcej, 40 minus, to, tak na to patrząc, to rozpoznawałem sytuację przed wyborami kopertowymi. I rozmawiałem z właśnie jednych z osób z takiego pokolenia z PiS-u i mówię, ale wie pan, no to się nie może udać. Ta, na co usłyszałem, cytat jest, ale wie pan, jak ktoś nas poprowadził do 5 zwycięstw, których nikt się nie spodziewał, to być może on wie coś, czego ja nie wiem. To jest to myślenie. No ale teraz ewidentnie już po tych wszystkich, no te zwycięstwa, teraz nie było zwycięstwa. Teraz zostało poprowadzone, teraz będą jeszcze dwa kolejne wybory, w których trudno się spodziewać zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. A więc jeżeli ktoś nas poprowadził do utraty władzy, mając wszystkie narzędzia w rękach i łamiąc wszystkie reguły, a i tak nie wyszło, a graliśmy znaczonymi kartami, jeszcze przegraliśmy, to być może on nie wie czegoś, co wszyscy wiedzą. A może trzeba się rozejrzeć z jakimś nowym, kto przynajmniej wie to, co wszyscy wiedzą, a nie jest oderwany od rzeczywistości i funkcjonuje w grupie w jakiejś swojej bańce informacyjnej, która mu powiada, że jest świetnie. No bo to się da dalej funkcjonować. Nie wiem, czy pan słyszał, no podobno, że jest jakiś zespół powołany z celu przeanalizowania przyczyn porażki, na czele z Jackiem Kurskim chodzą takie plotki, który powiedział, że całe niepowodzenie PiS-u wzięło się stąd, że TVP była za łagodna. A więc to jeżeli ktoś wierzy w tego typu przesłanie, no to co można mu poradzić? No to no niech po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. A niech to dalej, niech to tak jak jest film jak Goodbye Lenin. No tworzymy alternatywną rzeczywistość, żeby się stan zdrowia matki nie popsuł. No i to NRD dalej trwa. Ale w którymś momencie przychodzi to ten moment otrzeźwienia i to być może tak się będzie działo. Więc to trochę teraz od tego zależy i tutaj największe wyzwanie PiS sobie sam sprokurował. To znaczy bali się wyborów prezydenckich, znaczy samorządowych, przeprowadzonych rok przed wyborami sejmowymi, czy w tym samym czasie, które były, przesunęli je na jesień. Efekt jest taki, że i tak przegrali wybory sejmowe, a teraz jeszcze w dodatku będą mieć bardzo ciężką próbę. Wybory, w których zawsze im szło gorzej niż w wyborach ogólnopolskich, to łatwo sobie zobaczyć na Wikipedii wyniki wyborów do sejmiku, zawsze były niższe niż wyniki średnia sąsiadujących wyborów sejmowych. Więc jeżeli teraz poszło, poprzednim razem mieli 34, a teraz stracili 1/5 wyborców, no to łatwo zauważyć, że schodzą poniżej 30%, czyli cofamy się do 2014 roku i to może oznaczać tyle, że PiS się utrzymuje w sejmikach u władzy na Podkarpaciu. To jest, a w pozostałych 15 województwach nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Więc jeżeli teraz przyjdą takie wybory, no to będzie potężny cios. Tak? I teraz zobaczymy, co będzie dalej w wyborach europejskich. Czy wyborcy po dwóch PiSu, po dwóch porażkach, jeżeli będzie porażka w wyborach sejmowych, utrata władzy, porażka w wyborach samorządowych, gdzie partia będzie osłabiona, to czy oni się zmobilizują do wyborów europejskich? Warto pamiętać, że w 2009 roku PiS w wyborach europejskich szedł poniżej 25%, o ile mnie pamięć nie myli, a Platforma miała 44%. Była, po dwóch latach jeszcze była na miodowym miesiącu, na, no, niecałych dwóch, ale mniej więcej po półtora roku. Więc to są realne próby i wydaje mi się, że los PiSu się rozstrzygnie tuż po wyborach europejskich. To znaczy wtedy przyjdzie moment przesilenia, wtedy przyjdzie taki moment, w którym te tylne szeregi w Sejmie będą musiały zacząć myśleć o tym, słuchajcie, no do wyborów 3 lata nie z okładem, to coś trzeba zrobić. Za chwilę będą wybory prezydenckie. Jeżeli łatwo sobie to dzisiaj wyobrazić, jeżeli PiS będzie bardzo zdołowany, jeśli wystawi kogoś właśnie beznadziejnego kandydata, to może się zdarzyć, że druga tura będzie Hołownia Trzaskowski. No i wtedy jedno jest pewne, zaraz po tych wyborach nie będzie już weta i będzie można naprawdę wiele rzeczy zrobić, zmienić ustawę o prokuraturze, przejąć władzę, znaczy partia rządząca, odebrać Ziobrze władzę nad prokuraturą, nie umarzać śledztw w sprawie byłych polityków PiSu i naprawdę Ziobro może skończyć w kajdankach. No i jeszcze paru innych polityków, kiedy na fali wyborów prezydenta, gdyby opozycja wygrała, czy obecna opozycja, no, za chwilę obóz rządzący wygrał wybory prezydenckie, więc tam się będzie nad czym zastanawiać i wydaje mi się, że to jest dopiero przed nami. A w którą stronę to pójdzie, zupełnie się nie podejmuje wyrokować.
Jasne. No ale właśnie chciałem jeszcze zapytać o tą suwerenną Polskę, no bo tam już od razu po wynikach wyborów pojawiły się takie informacje, że po pierwsze oni utrzymali swój, no, ilość posłów, tą, którą wcześniej mieli, no, a po drugie właśnie, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro, który już wcześniej, no, był posądzany o to, że jednak gra przede wszystkim na siebie, gra na to, żeby jakoś, może nawet czasami osłabić PiS, ale żeby jego partia w ramach Zjednoczonej Prawicy po prostu odnosiła sukcesy, czy on się nie zdecyduje właśnie na jakieś odłączenie, no bo on już raz Jarosława Kaczyńskiego zdradził, prawda? I teraz pytanie, czy teraz nie może zrobić tego drugi raz?
No tylko, że to zupełnie nie wyszło, to znaczy wrócił z podkulonym ogonem, to znaczy się okazało, że nie da się, no tam wtedy Jacek Kurski mówił o PiSie, że ta czaszka już się nie uśmiechnie, no trudno powiedzieć, żeby to była trafna diagnoza. To wyszło, że to zupełnie jest chybione i nie wyszło w wyborach do Parlamentu Europejskiego i później trzeba się było przeprosić, wrócić, było się koalicjantem, a nie dostało się wicepremiera jak Gowin i tak dalej, i tak dalej. Zresztą widzieliśmy wtedy przy okazji tam występów na którejś tam z manifestacji, który już nikt do końca nie pamięta, o co chodziło, ale na pewno pamięta, że Ziobro wypadł bardzo słabo jako mówca. To się okazało, że do tego się nadaje. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o te 18 mandatów, przy 40 mandatach straconych przez PiS, no to nie jest dlatego, że mieli wybitne poparcie społeczne. To jest dlatego, że potrafią świetnie grać w tą grę. To już było widać w 2011 roku, przepraszam, wtedy, kiedy powstała Solidarna Polska, że mają po prostu opanowane, jak grać w otwartą listę, w ten krzyżyk na liście, który się tu pojawia i ogrywać PiS. To tak naprawdę oni mieli dwukrotnie lepsze przełożenie głosów na mandaty niż główny nurt PiSu. To po prostu to jest tak, że to było takie klasyczne cwaniackie zachowanie, takie na zasadzie jazdy na gapę, to znaczy przewieźć się na plecach większego partnera. Platforma notabene w podobny sposób ograła Nowoczesną i te wszystkie mniejsze partie, to znaczy, że ona z kolei miała lepsze przełożenie głosów na mandaty. Natomiast co ciekawe, w trzeciej drodze Hołownia i PSL utrzymały równowagę, to znaczy nikt nikogo nie ograł, mniej więcej wynieśli tyle, ile wnieśli jedna i druga strona, zresztą podobnie jak w przypadku Lewicy, to znaczy partii Razem i Nowej Lewicy. Natomiast w PiSie, no to jest tak, że to jest kolejny element, dla którego Ziobro, bo jeszcze najpierw nam psuł krew, nie było pieniędzy z KPO, Były nieustające konflikty w tej sprawie przez całe ostatnie właśnie 3 lata, przez 3/4 drugiej kadencji. Tak to wyglądało, a później się jeszcze okazało, że wszystkie straty ponieśliśmy my, a oni zachowali swój stan posiadania. Więc to, że tam nie ma jakiejś wendety, no to tylko dlatego, że nie wiadomo, co z tym zrobić. No to, ale myślę, że gdyby teraz jeszcze przed wyborami prezydenckimi ktoś tam spróbował zapudłować Ziobrę, no to w PiS-ie nikt tam płakał nie będzie. A? No nie będzie jakiejś niezwykłej obrony i powiedzieć, że on nasz Zbyszek, ukochany, nasza przyszłość, nasza nadzieja, robicie mu krzywdę. No trochę oczywiście zerwą szeregi, jak to zwykle, ale nie będzie tam też tak brakowało takich, którzy mówią, no, już po problemie.
No tak, i na to, że właśnie Zbigniew Ziobro będzie kandydatem na prezydenta, to Zbigniew Ziobro nie ma co liczyć, tak mi się wydaje. No ale właśnie a propos tych wyborów prezydenckich, kogo możemy się spodziewać? Bo czy to będzie znów taka kandydatura raczej niespodziewana? Tutaj się pojawiają głosy o Kacprze Płażyńskim. No oczywiście pojawiały się też głosy na temat Mariusza Błaszczaka, ale to jest chyba właśnie ta jedna z tych kandydatów, które raczej no, PiS-u, dla PiS-u zwycięstwa nie przyniosą.
No wydaje mi się, że to się rozstrzygnie właśnie po wyborach europejskich. Znaczy na pewno jest ktoś ze starego nurtu, z tym, że faktycznie przy sytuacji, w której Hołownia dostał tego typu narzędzia i widać, że bardzo chętnie się nimi posługuje, żeby budować swoje poparcie. Zobaczymy, jak tam pójdzie PSL-owi w wyborach sejmikowych, czy w ogóle wszystkich wyborach europejskich. No bo nad PiS-em krąży w tym momencie takie widmo Rudy Śląskiej. To mianowicie, czy też Rudę Śląskie widmo. Przypomnę, że w zeszłym roku odbyły się wybory przedterminowe w Rudzie Śląskiej, a Ruda Śląska jest jednym z tych miast, w których poparcie dla poszczególnych partii jest nieomal identyczne jak w skali kraju. Tak to tak było w 2019, teraz mniej więcej jest podobnie. I co się okazało w czasie przedterminowych wyborów, po o ile dobrze pamiętam, śmierci pani prezydent, że kandydat PiS-u, startujący, urzędujący poseł, teoretycznie no najsilniejszy kandydat w mieście ze strony PiS-u, jaki mógł być wystawiony, miejscowy poseł, w ogóle nie wszedł do drugiej tury. Tak, że dostał tam 25% głosów, czy coś koło tego, czy może nawet trochę więcej, ale niewystarczająco, żeby na pewno wejść do drugiej tury, jeśli pozostałe głosy podzielą się równo. Więc teoretycznie można sobie wyobrazić taką sytuację, że PiS, nawet mając 30% głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich, nie wchodzi do drugiej tury, bo Hołownia ma 31 i Trzaskowski ma 31. I w tym momencie druga tura toczy się pomiędzy z Trzaskowskim i Hołownią, a wyborcy PiS-u mają taki wybór. No można się spodziewać, że w takiej sytuacji Hołownia ma wygraną w kieszeni, bo trudno sobie wyobrazić, żeby wyborcy PiS-u zagłosowali. Mogą, część zostanie w domu, ale ci, którzy pójdą, jednak zagłosują prawdopodobnie na złość Platformie w tym momencie, ale no to będzie potężny wstrząs dla PiS-u. Tak, gdyby tak się zdarzyło, to wydaje mi się, że no nie wiem, że to jest jakiś szczególnie prawdopodobny scenariusz, możliwe, że PiS się wcześniej ogarnie i będzie, znajdzie kogoś. No możemy sobie też wyobrazić, że taką rolę będzie odgrywał minister Mastalerek. To znaczy, że on ma taki trochę taki potencjał jak Churchill. To znaczy w takim sensie, że nikt nie ma wątpliwości, że znasz, ale z drugiej strony w ogóle nie uczestniczył w rządach 2015-2023. Nie można powiedzieć, że to on coś zawalił w czasie tych rządów. No, no w żaden, tak jak można twierdzenie, że to Morawiecki zawalił, no Morawiecki robił tylko to, co mu kazał Kaczyński. Ja tak naprawdę rozumiem, że mówienie, że Morawiecki zawalił kampanię, albo że tam szeregowi posłowie, że są tłustymi kotami, to jest wszystko zasłona dymna, to są wszystko próby wymigania się od wszystkich polityków PiS-u, od powiedzenia, nasz prezes kompletnie odleciał, a my wraz z nim. No i to on ponosi odpowiedzialność za to, że stworzyła się bańka informacyjna, za to, że żyliśmy w fałszywym świecie, że byliśmy za agresywni, że stosowaliśmy triki, które tylko rozjuszyły ludzi, jak na przykład nieszczęsne referendum, Lex Tusk, Lex TVN i dogęszczenie komisji, wszystkie nowe głosy, milion nowych głosów na wsi padł na opozycję, a na PiS utrzymał swój stan posiadania, tylko tyle, no. Z tego wyszło. No więc to są wszystko takie rzeczy, które mogą sprawić, że taka osoba o takim statusie jak Mastalerek, czyli ktoś, kto jest nasz, ale był na zewnątrz, będzie mógł wrócić w momencie porażki w takiej roli, słuchajcie, ja wam powiem, co trzeba zrobić. No, ja jestem tym nowym PiS-em nieopatrzonym w warunkach rządzenia. To ja jestem kimś, kto dla was jestem swój, ale dla wyborców wahających się nie jestem tym PiS-em rządzącym 2015-2023. Jestem tym PiS-em, który zrozumiał, co trzeba robić i to nie tak, no jak teraz premier Morawiecki, że jest milutki i w ogóle i tam próbuje, ciepło się wyraża o PSL-u. No to ciekawe, co robił przecież opozycji, no co robił przez ostatnie 8 lat. A, to tak samo jak w sprawie in vitro. No to fajnie, że teraz mówi, że jest za in vitro, a czemu nie powiedział tego rok wcześniej? Czemu nie powiedział tego w kampanii wyborczej? To, że tak jest. A czemu nie powiedział, że jest zwolennikiem kompromisu aborcyjnego, jak był wyrok Trybunału? A czemu dlaczego propozycje Andrzeja Dudy, żeby cokolwiek z tym zrobić, wylądowały w koszu, a nie stały się priorytetem dla jego rządu? No to wiemy dlaczego. No dlatego, że robił wszystko to, co Jarosław Kaczyński oczekiwał. No, że jego pozycja była tak słaba, że nie był w stanie się, że jeśli Jarosław Kaczyński nie dał się do czegoś przekonać, to Morawiecki bez mrugnięcia powieką robił to, co mu kazano. Coraz większe głupoty opowiadał, no coraz większe pomyłki obsadowe, no już to, co było występem w debacie telewizyjnej, kiedy kogoś o jednak o ekspresji głównego księgowego, czy tam powiedzmy kwatermistrza w wojsku, to wysyła się na pierwszą linię frontu i każe mu się emocjonalnie atakować premiera Tuska. No to też trzeba, no emocjonalnie atakować też trzeba umieć. No, tego się tak nie da zrobić, żeby to tak, no, osoby o zupełnie innych predyspozycjach do tego wysłać. Także wydaje mi się, że to jest jeden z możliwych scenariuszy, ale oczywiście można też sobie wyobrazić, że to się skończy, no tak byle jak, no to znaczy, że ktoś tam wystawi Błaszczaka, bo nasz, bo wierny, bo go kocha, albo kogoś takiego, no, kto będzie tam jeszcze bardziej wdrażnił drugą stronę w nadziei, że może zadziała. Nie działało do tej pory, ale kto wie, a może za którymś razem się uda.
No, efekt będzie raczej spodziewany w takim wypadku, prawda?
No, różne rzeczy się mogą zdarzyć, tak naprawdę to, co się, no jest do czasów wyborów prezydenckich, prawdopodobnie jakoś się rozstrzygnie wojna na Ukrainie. To znaczy ukraiński, rosyjska inwazja. To oby jak najlepiej. Nie wiemy, czym to się skończy. No mnóstwo różnych rzeczy. Zobaczymy, co jaki rząd powstanie w Holandii. Po drodze jeszcze są wybory w paru krajach. Nie wiemy, wybory w Stanach Zjednoczonych. Co się stanie, czy Trump wróci do władzy, czy jednak się uda przed nim, czy skończy w więzieniu. To, czy w każdym razie jakoś tam wykluczone z wyborów. To będą bardzo ważne elementy, które będą wpływać na samopoczucie, na plany strategiczne tych aktorów w Polsce.
Oczywiście. Powiedział pan o Szymonie Hołowni. Czy to jest taki największy zwycięzca jak na razie tej nowej kadencji Sejmu? Bo no wiele osób się takich pojawia bardzo pozytywnie wypowiadających się na temat nowego marszałka Sejmu, no i nie da się ukryć, że no naprawdę trzeba być bardzo negatywnie do niego nastawionym, żeby nie zwrócić uwagę na to, że on sobie dobrze radzi z tą funkcją. Bardzo wiele takich głosów pojawia się w mediach i takich też zwykłych Polaków. No i pytanie, czy to jest właśnie ten największy zwycięzca, który najwięcej jak na razie zyskał, no i może jeszcze zyska.
Tak, no to trudno polemizować z takim stwierdzeniem. Ktoś to jednak no jeszcze 9 miesięcy temu zmierzał tak przed porozumieniem z PSL-em. No jednak był na takiej trajektorii, która zmierzała pod próg wyborczy. No to znaczy, że on skończy tak jak Petru, jak Kukiz, jak takie podmioty, które no dobrze się zapowiadały, ale później no to nie bardzo, no taki to, co nazywałem TUP, czyli tymczasowe ugrupowanie protestu. To znaczy, że był taką nadzieją ludzi, którzy chcieli to wszystko zmienić, ale później tam, jak się opatrzył, to już przestał być kimś nowym, bo to jest ten problem z partiami politycznymi, jak to wykazywał Alan Sik, taki jest estoński badacz uznany w całej Europie nowych partii. Mówił, że głównym atutem nowych partii jest to, że są nowe. Natomiast wraz z upływem czasu one przestają być nowe, a głównym atutem starych partii jest to, że są stare. I one wraz z upływem czasu są jeszcze starsze. W związku z czym ich atuty nie znikają z czasem, a atuty nowych partii znikają. Więc to, że się udało zaszczepić Hołownię na tym starym pniu w PSL-u, państwa, to przyniosło zaskakujące efekty. Plus jeszcze to jest tak, że i PiS, i Platforma dbały na nich i złapały się we własne sidła. To znaczy jedni i drudzy chcieli ich zepchnąć na podpróg wyborczy, a skończyło się tym, że wyborcy zaniepokoili, że trzecia droga może trafić podpróg wyborczy. No przenieśli taktycznie na swoje głosy na tą partię i nadali jej nową dynamikę, która przyniosła sukcesy też w takich miejscach, które są bardzo ważne w Polsce. To znaczy przede wszystkim na Wiejskim Śląsku i na Kaszubach. To są takie miejsca, które kiedyś były bastionami Polski Solidarnościowej, tej konserwatywnej. Później po czasach dziadka z Wehrmachtu i kiedy Donald Tusk był liderem Platformy, stały się bastionami Platformy. Później po odejściu Tuska zostały odwojowane przez PiS i teraz się okazało, że PiS je stracił. Po raz ponowny, być może na tej fali tej antyniemieckiej obsesji, ale też nie odzyskała ich Platforma. Tylko oni przynieśli swoje poparcie dla trzeciej drogi, która tam właśnie miała największe zyski, no poza tymi miejscami, gdzie ich dwóch liderów było na przodzie, czyli właśnie w tej części Małopolski i na Podlasiu, gdzie startowało Hołownia. I być może to jest tak, że trochę takich dopływów z różnych stron dało ten efekt, plus właśnie to zajęcie tego kluczowego stanowiska, które wcześniej było, no bo jednak pomijane, było od czasu, jak stało się najpierw oczywiste, że przejmuje je, to już nikt tego nie pamięta, to było prawie ćwierć wieku temu, że przejmuje Cimoszewicz jako przyszły kandydat na prezydenta, na następcę Kwaśniewskiego, żeby się właśnie mógł wypromować. No później wiadomo, że z tego nic nie wyszło, ale ten sam plan zrealizował Bronisław Komorowski, który nie wszedł do rządu, został marszałkiem Sejmu. No i się wydawało, że jest takim no, trochę popychadłem, no co tu dużo mówić w Platformie. No trudno było mówić o nim jako o przywódcy. No ale jednak się okazało, że pokonanie Sława Kaczyńskiego jest w sam raz. No i zainstalował się jednak na 5 lat jako jedyny prezydent z Platformy. A nikomu więcej się to nie udało, ani Tuskowi, ani Trzaskowskiemu. Jak na razie, no co prawda przegrał drugą turę, to nie ma wątpliwości, że nie odszedł w chwale, ale swój moment chwały miał. No i teraz się okazało, że później PiS po tym doświadczeniu i trochę też Platforma wcześniej już po 2010 troszczyła się o to, żeby marszałkiem Sejmu był ktoś taki, kto nie zagrozi, nie obejmie przywództwa we własnym obozie politycznym. No powiedzmy sobie szczerze, ani Kuchciński, ani Elżbieta Witek, no to nie są osoby, które by mogły zagrozić komukolwiek w PiS-ie, w sensie takim, że przejmą przywództwo w partii. No mogą zostać wydelegowani do ważnych zadań i je z pokorą wykonać, ale sami niczego nie dorzucą. No a teraz nagle się okazało, że Hołownia wywalczył sobie to stanowisko. To właśnie w takim duchu, w jakim ono było obsadzane w 2000, już nie pamiętam, kiedy tam Cimoszewicz został tym marszałkiem Sejmu, ale chyba 2003, czy jakoś tak. W każdym razie, czy 2004, mniejsza o to. W każdym razie jako osoba, która, jako trampolina, to jako miejsce, gdzie można sobie tu, jak się okazuje, również pobrylować, ale można też nie tylko na dożynkach, ale nagle się okazuje, że to ten Sejmflix, jako ta nowa pasja Polaków, że to jest wszystko na YouTubie, można sobie to oglądać, każdy włączyć w każdej chwili, są powtórki, najlepsze momenty. To zupełnie są inne czasy tej telewizji internetowej niż to, co było 25 lat temu. Ale Hołownia też z tym korzysta, no ma doświadczenie, potrafi odbijać piłeczki, rzuca puentami, no może się cieszyć, chwilotrwaj. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, jak zawsze w przypadku władzy, że mu odbije, to znaczy w takim sensie, że gdzieś woda sodowa uderzy do głowy, że się upoi tą władzą i straci kontakt z rzeczywistością. No ale na razie ten show ma swoich fanów, a rzeczywiście jest trochę osób zgryźliwych, ale to tak, jak dlaczego mieliby się nie pojawić, no. Zawsze nikomu u władzy zgryźliwe uwagi nie zaszkodziły jeszcze.
No tak. No i powiedział pan o tym, że zazwyczaj Platforma dbała o to, przynajmniej, że Donald Tusk dbał o to, żeby po Bronisławie Komorowskim to stanowisko nie było objęte przez kogoś, kto może mu zagrozić w swojej partii. No i tym razem też jest tak, że nikt mu nie zagrozi, no bo to nie jest osoba z jego partii i takie też głosy się pojawiły, że to było też celowe zagranie ze strony premiera Tuska. Właśnie ja się zastanawiam.
No wydaje mi się, że jednak takie, aż takiej diaboliczności, no można się spodziewać, kto wie, no to znany jest. Znaczy to, że Donald Tusk, może to jest z innej strony jeszcze, to, że w stosunku do Donalda Tuska formuje się tego typu podejścia, że to jest jakby wybitny intrygant, że kogoś tam, żeby zaszakować Trzaskowskiego, no to teraz, no nie, ale wydaje mi się, że to jest strasznie naciągane. To znaczy ta koncepcja, że się zgodził na Hołownię po to, żeby Trzaskowski mu nie przejął partii. No wszyscy wiemy, że Trzaskowski nigdy mu nie przejął partii, że Trzaskowski jest zainteresowany, żeby być prezydentem. Jak zostanie prezydentem, to się natychmiast przestanie interesować, gdyby został prezydentem w Polski, natychmiast się przestanie interesować tym, co jest w Platformie. To, że natychmiast przejdzie na takie pozycje, no, będzie mniej więcej tak jak Duda. No, to znaczy będzie zachowywał tam jakieś elementy samodzielności, tak jak względem partii, oczywiście o tym rozumieniu mówię, ale żeby tam ingerować bezpośrednio, mówić to róbcie, tamtego nie róbcie, w takich sprawach krajowych, żeby się tam interesować nawet takimi rzeczami jak tam prawo światowe czy coś w tym duchu, to wydaje mi się bardzo wątpliwe. A na pewno będzie to cios w Platformę i takie niebezpieczeństwo, że Platforma może skończyć tak jak Unia Wolności. No, to znaczy, że gdzieś trzecia droga się rozrośnie, trzecia droga będzie nowym AWS-em, a Unia Wolności, której też się przecież wydawało, była największą partią w wyborach w 91 roku, w wyborach 93 roku była największą partią opozycyjną i jej się też wydawało w 97 roku, że przejmie rząd dusz, a tu się okazało, że jest tylko mniejszościowym partnerem AWS-u. Źle się z tym czuła, wyszła z koalicji, przepłaciła to życiem. To tak można z grubsza to podsumować, więc teoretycznie nad Platformą i Donaldem Tuskiem wisi to widmo Unii Demokratycznej, mumii demokratycznej, jak to czasami mówiono, czy Unii Wolności, to znaczy to, że będzie taką partią niszową, partią dla tej części Polaków, która uważa, że jest mądrzejsza niż przytłaczająca większość Polaków, no i wtedy się kończy na marginesie i jest się uzależnionym od kogoś innego, a przykładowo PSL z Hołownią, plus tam jakieś rozbitki z PiS-u, ci konserwatyści z Platformy, te, którzy się wtedy mogą też tutaj poprzerzucać, już są tam zresztą obecni, że oni stworzy taki nową Platformę Obywatelską tak naprawdę, bo przecież to też była partia, powstała na gruzach Unii Wolności.
No tak, i teraz pytanie, czy to, co pan wcześniej powiedział, jakie są szanse na to, że w tych wyborach prezydenckich w drugiej turze będzie Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. Czy to są teraz największe szanse na taką parę?
Nie, to wszystko jest wielka niewiadoma. To zupełnie, to na pewno byłoby duże zaskoczenie. Wydaje mi się, że mało na ten temat wiemy, nie ma żadnych przesłanek, co z tym będzie robić. Rząd teraz czekają bardzo trudne decyzje, czeka trudna kohabitacja z Andrzejem Dudą, czekają wybory, których nigdy wcześniej nie było tak szybko po wyborach sejmowych i to może zupełnie zmienić. Ja się tutaj zupełnie nie podejmuję wróżbiarstwa, w ogóle tego nie lubię, ale normalnie można patrzeć na jakieś trendy, jak to wygląda, ale tutaj nie ma z czego wyciągać kierunków, nie ma z czego wyciągać jakichś ekstrapolacji, no bo sytuacja jest zupełnie nowa, nasz kalejdoskop wyborczy i kalejdoskop partyjny jeszcze nigdy nie miał takich ustawień jak teraz, więc co się stanie po kolejnych dwóch obrotach, czyli sejmikowym i europejskim, no konia z rzędem temu, kto to wie.
Czyli zaczynamy od nowa, można powiedzieć, tak? Po 8 latach wszystko zaczyna
tak,
się od nowa.
Tak, to będzie taki reset, tak, to bez wątpienia będzie taki, to ten kalejdoskop się trochę potrzęsie. Może się okazać, że nasza scena partyjna, wydawało się, że no pandemia, wojna, wybory prezydenckie w trakcie, że to wszystko zdemoluje scenę polityczną, a to takie wielkie trzęsienie ziemi, a później jest tak jak z japońskimi budynkami, wieżowcami, potrząsło i opadł kurz, wszystko stoi tam, gdzie stało. No tu się trochę przestawiło, no, znaczy w takim sensie, że jednak te proporcje sił pomiędzy Platformą, PSL-em, Lewicą się lekko zmieniły. Pojawił się właśnie Hołownia na skutek wyborów prezydenckich i to nie jest, nie został tak spacyfikowany jak Nowoczesna wcześniej, czy Kukiz, tak, też się pojawił po wyborach prezydenckich, no i teraz no już najpierw go uratował Kosiniak-Kamysz, teraz go uratował PSL, więc sobie jeszcze PiS, przepraszam, teraz sobie jeszcze 4 lata tam pokrąży po Sejmie, no ale rozumiem, że to nie jest jakaś istotna siła w polskiej polityce. No, utrzymał się w Sejmie, ale przecież nie jest tak, że utrzymał swoją pozycję polityczną z 2015 roku.
Jasne. A jak pan uważa, to co do tej pory obserwujemy w Sejmie, czy jest coś, co rzeczywiście pana zaskoczyło, czy jest coś, co wydaje się taką nowością w tej nowej kadencji?
Na pewno, że od samych wyborów, i to trochę było też widać, jest pewnym zaskoczeniem ta skala takiej oddolnej aktywności. Zobaczymy, jak z nią będzie dalej, czy ona opadnie, czy się utrzyma. Są argumenty za jednym, są argumenty za drugim scenariuszem. I chodzi o to, że właśnie takie przypadki, tak jak zaczęło się od tego młodego człowieka, który kciukiem pokazał Kaczyńskiemu miejsce, gdzie jest koniec kolejki do głosowania, co jednak wcześniej nie miało miejsca. W żadnych, znaczy to nie tak wyglądało głosowanie ogólnopolskich polityków w dniu wyborów. Już nie chodzi o to nawet, że szli do kolejki wtedy, kiedy nie było tam, znaczy do komisji, wtedy, kiedy nie było tam takiej kolejki, że rzadko były takie kolejki, można było głosować w spokoju, a tu nagle jest tłum i to tłum niechętny. Tłum, który jest, że tak powiem, z litości nie skanduje tam spadaj dziadu albo coś tam w tym duchu. No można sobie to wyobrazić. Nie? Kto by ich zatrzymał? To znaczy, co ochroniarze by ich wyprowadzali, obywateli z lokalu wyborczego, bo sobie pod nosem nucą jakieś nieprzyjemne treści. No nie, ale jednak ten gest taki, tam jest kolejka. Nie? Tam, na koniec. Nie jesteś żadnym tu uprzywilejowanym, nie jesteś emerytowanym zbawcą narodu, jesteś niedoszłym zbawcą narodu. To jest tam sobie, tam się czeka w pokorze, aż lud zagłosuje. Jak nawet jak się jest politykiem z pierwszych stron gazet. No więc, że to się na przykład przełożyło na ten demontaż barierek wokół Sejmu, na to zainteresowanie tym Sejmfliksem, na te memy, które wokół tego powstają, te wszystkie relacje, później to oczywiście dziennikarze to odczytują, zaczynają o tym pisać, więc to się jeszcze nakręca, robić taki hype. Nie wiadomo, kiedy to się skończy, ale na razie to widać, że to jest coś, co, no, co jest ciekawsze niż jakiś Big Brother, czy tam jakiś Mam Taler. Nie? Że to jest, czy tam, co tam jeszcze, Warsaw Shore, czy tam jakieś inne przypadki, które się dzieją, czy nawet żona dla rolnika, to jest funkcja dla Hołowni może być ciekawsza. I teraz zobaczymy, jak to się przełoży, to znaczy na realne życie, na wybory samorządowe, na później na wybory europejskie, może najmniej, ale kto wie, może też, jak to będzie wyglądać. I to jest coś, co może rokować jakąś zmianę. To ma swoje uzasadnienie, to znaczy przez wszystkie ostatnie lata, i to nie tylko młodzi ludzie, dla młodych ludzi to jest oczywistość, ale nawet dla tych wszystkich, całej reszty, która odbiera rzeczy codziennie z paczkomatów, robi zakupy, załatwia wszystkie sprawy w internecie, dostaje recepty i wszystkie inne rzeczy. Jest oczywiste, że pewne rzeczy się odbywają w takim indywidualnym kontakcie, że w tym indywidualnym kontakcie obywatel jest ważny. Znaczy jest proszony, jak sobie zamawia cokolwiek na Booking.comie, to jest proszony o cenę, o wystawienie opinii, o recenzję, o tu, o tam. I ludzie to rzeczywiście robią, dyskutują ci o podkoszulkach, ci o butach, ci o atrakcjach turystycznych w takim czy w innym miejscu. Nie wszyscy to robią, ale wszyscy wiedzą, że to się da. To znaczy, że oni są ważni, że ich głos się liczy, że są zachęcani do tego, żeby dzielić się swoją opinią, żeby wpływać na tą rzeczywistość. Ta rzeczywistość się próbuje dostosować. To znaczy, że każdy, że właściciel hotelu, którego, czy tam jakiegokolwiek sklepu, któremu ktoś wysmaruje złą opinię, no to czuje natychmiast się w obowiązku, żeby coś odpowiedzieć, żeby zmienić, żeby pokazać, że to coś inaczej, no co, jakoś na to zareagować. No i rozumiem, że ci ludzie teraz są przekonani, że politycy mogą działać tak samo. To znaczy, że nie siedzi się przed telewizorem i gapi, co tam się robi, wiedząc, że nic z tego, nie mamy na to wpływu, tylko się wysyła sygnały na wszystkie możliwe sposoby. Tak, które są, i jest takie oczekiwanie, że klasa polityczna to zareaguje. A myśmy to chcieli, to tam się dzieje. Czasami to jest przesadzone. Ja słyszałem kiedyś od wójta, który miał straszny kłopot, to znaczy w takim sensie, że ogłosił przetarg na, no, na usługę standardową, to znaczy wyłapywanie bezpańskich psów w gminie. No i się okazało, że złożyła, nikt nie wygrał, tylko dopiero złożyła ofertę w przetargu, co wszyscy wiedzą. To, co jest jawne i czego nikomu nie można zabronić. Firma o bardzo złej opinii, to znaczy prowadząca gdzieś tam jakiś atakowany przez miłośników zwierząt, jakieś schronisko. No i nagle się okazało, że na jego stronie, na jego profilu na fejsie rozpoczęła się taka łajnoburza, że on po prostu mówi, że no co ja mam zrobić? Ja mówię, że ogłosiłem przetarg, są terminy zgodnie z prawem, no nie mogę nic zrobić, że ktoś złożył ofertę. Ja muszę pisać, że nie mają szans na wygranie, wiem co to jest i tak dalej, jest ta druga firma, ale ludzie oczekują i tak naprawdę ta władza też jest głęboko przekonana, że musi na to zareagować, że nie może wzruszyć ramionami i powiedzieć, poczytajcie sobie prawo zamówienia publicznych, to będziecie wiedzieć. Mówi, nie, no tak władza nie może zareagować na taki kryzys. No musi być na bieżąco na tym profilu, wchodzą też inni ludzie, mieszkańcy i to się zaraz zaczyna żyć. To jeżeli się to tego nie tknie, to znaczy ludzie uznają, że to jest prawda, więc trzeba to wszystko wyjaśniać, trzeba to odkręcać. I z tym wszystkim, którzy tego nie rozpoczęli, ale mogą się dołączyć, jak nic w tej sprawie nie zrobimy. Więc być może to będzie taka zmiana w naszym życiu politycznym, która będzie widoczna, która się później przełoży na cały szereg różnych zachowań polityki.
Oczywiście. No i powiedział pan właśnie o tym. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście pokazuje, że my mamy wreszcie takie naprawdę zorganizowane, świadome społeczeństwo obywatelskie w Polsce, bo też ta frekwencja w wyborach pokazuje, że rzeczywiście Polacy coraz bardziej czują się odpowiedzialni za swój kraj.
Czy wierzą, że mają na niego wpływ? To jest jakby bardzo ważne, że to jest wszystko, cała taka bariera, że te wszystkie zachęty, które były wcześniej, to jednak one... To nie jest sztuka tak komuś powiedzieć, że to jesteś bardzo ważny. To trzeba pokazać, że twój głos coś zmienił. Tak jak wielokrotnie rozmawiałem na zajęciach z PR-u ze studentami, jak jest taka skrzynka wniosków, to, że była anonimowa, no to znaczy musi być papierowa w firmie. No to jak przekonać ludzi do tego, żeby tam wrzucali swoje opinie? No to nie wystarczy powiedzieć. Tak naprawdę największą zachętą jest powiedzenie to, co się zdarzyło w jednej firmie, to moja kochana żona mi o tym opowiadała, jakoś takimi rzeczami zajmuje. Kiedy kierownictwo wyszło, słuchajcie, dowiedzieliśmy się ze skrzynki, że nie smakuje wam ta woda mineralna, którą wam kupujemy tutaj, pracujecie w ciężkich warunkach. Nie wiedzieliśmy o tym. Myśmy przekonani, że jest okej. Okay. A ktoś rzucił, poinformował, tych głosów było kilka. Dobrze, zmieniamy wodę. Zmieniamy wodę mineralną, to może nie jest coś wielkiego. Ale ludzie są przekonani, że warto wysyłać swój sygnał, że ten sygnał jest czytany, brany pod uwagę. To nie jest tak, że jak ktoś krzyknie, to zaraz się go posłucha. Nie. Analizujemy, rozważamy, bierzemy pod uwagę, jak to jest coś sensownego, to się dostosowujemy, ale po prostu najważniejsze jest to, że jesteście ważni. To nie znaczy, że zawsze wszystko pójdzie tak, jak chcecie, ale no, próbujcie. Róbcie to, co się dzieje, to się może udać. No i mam nadzieję, że to rzeczywiście tak będzie. No i że skończą się te biadania nad tym społeczeństwem obywatelskim, którego nie ma. No prawda jest taka, że oczywiście są różne badania, czy próby badania, jak to tam wygląda, ale najpierw jest takie badanie empiryczne. To znaczy, jak się spojrzy na elementy, na cały szereg rzeczy, takich jak właśnie gospodarka, czystość na ulicach, standardy różnych rzeczy, to oczywiście można powiedzieć, że u nas nie jest tak jak w Szwecji, ale też prawda jest taka, że nie jest tak jak, troszkę powiedzieć gdzie, ale powiedzmy, że nie jest tak jak w Turcji, czy tam powiedzmy, czy nie jest nawet tak jak w Grecji, jeśli chodzi o sprzątanie w ulicy i ogólne uporządkowanie.
Jest lepiej niż w wielu zachodnich krajach, w sensie krajach zachodniej Starej Europy, przepraszam, że wszedłem w słowo.
No tak, nie? To są miejsca, gdzie nie jest to aż tak uporządkowane. No i to znaczy, że być może te narzędzia pomiaru nie są takie dokładne. To jest trochę tak, jak kiedyś czytałem o tym, jak prowadzono taki eksperyment, że amerykańskich studentów pytano przez 100 dni z rzędu, jak się czują na takiej skali, tak jak zwykle, lepiej niż zwykle, tak jak zwykle, gorzej niż zwykle. No i jak się ośredniło te wyniki ze 100 dni, to się okazało, że oni się średnio czują lepiej niż zwykle. Natomiast jak się polskich studentów pytało na takiej samej skali, to się okazywało, że oni się średnio czują gorzej niż zwykle. to naprawdę nie znaczy, że polscy studenci się czują gorzej. Znaczy, obydwie odpowiedzi są absurdalne. Nie można się przez 100 dni rzędu ani czuć lepiej niż zwykle, ani czuć gorzej niż zwykle. To jest tylko i wyłącznie sygnał, w jaki sposób poszczególne nacje uważają, że się powinno odpowiadać na takie pytanie. To nie ma nic wspólnego z samopoczuciem. To jest pytanie o wzorce komunikowania. I być może to, że u nas się po prostu narzeka na wszystko, to tak jak właśnie narzeka się na stan zdrowia, tak samo się narzeka na stan społeczeństwa obywatelskiego. To, że ludzie narzekają, że mówią, że nie ufają, że czegoś tam nie ma, to wcale nie znaczy, że później jak... Oczywiście, że to jest takie zrywowe, jak w przypadku Ukrainy i pomocy, ale poza tym warto pamiętać, że poza tym, że mieliśmy wielki zryw, który był wyjątkowy i w ogóle historyczny, to poza tym, nawet jak się skończył ten zryw, to jednak jest mnóstwo organizacji, które działa, zbiera, pomaga, które nie wypaliły się. One tylko przeszły w standardy, pewne uporządkowanie.
Tak, oczywiście. To ja już pod koniec zapytam o to, czy będziemy obserwowali jakieś rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich 8 lat, bo wspomniał pan o tym na początku tej rozmowy, że użyto wręcz znaczonych kart, że stosowano wszystkie możliwe metody. Wiele było zapowiedzi w trakcie kampanii wyborczej tej zwłaszcza, opozycja zapowiadała, że będzie rozliczać PiS z tego, co działo się przez 8 lat. To po pierwsze, z czego będzie rozliczać? I po drugie, czy rzeczywiście będzie rozliczać? Czy może będzie tak, jak było w latach 2007-2015, bo przed tamtymi wyborami, z tego co pamiętam, byłem jeszcze dość młodym człowiekiem, ale pamiętam, że też zapowiadano przed 2007 rokiem, że będą jakieś rozliczenia, ich nie było. Jak będzie tym razem?
No wtedy tak naprawdę to, co miało PiS na sumieniu, było oczywiście zdecydowanie łagodniejsze niż to, co jest teraz. To w ogóle niewyobrażalne. No tam ta sprawa agenta Tomka i tych wszystkich afer, no to jednak w porównaniu z Pegasusem, z tym wszystkim, co widzieliśmy tutaj, z wyciąganiem z różnych spraw przed wyborami samorządowymi tam w Łodzi czy w innych miejsc, ewidentnie przez CBA na zamówienie polityczne. Z tymi wszystkimi, które teraz w kampaniach, które szły, to co teraz chociażby Mencen wypominał, no, że dzień przed wyborami idzie nagranie rozmowy prezesa NIK-u ze swoim adwokatem. No to jest to kompletnie niewyobrażalne, że coś takiego się, że to oczywiście myśmy dziennikarze zdobyli, no wiadomo od kogo to jest. No to w ogóle nie ma cienia wątpliwości. No i że być może jest tak, że już się teraz doigrali, to znaczy sprawa Pegasusa i sprawa Funduszu Solidarności, no to są sprawy tak grubymi niśmi szyte, że no absolutnie się nadają do tego, żeby jednak no to poczucie bezkarności, żeby się skończyło. To, że tego się po prostu no nie da tak zostawić. Być może to zajmie 2 lata. To, żeby to, że to się skończy dopiero po wyborach prezydenckich. Wydaje mi się, że jeśli PiS nie chwyci, że musi odpowiedzieć za swoje błędy, musi się z tych błędów jakoś się od nich odciąć, uznać, że w ogóle coś zrobił złego, że coś poszło nie tak. No bo przecież z jakiegoś powodu te 2/3 wyborców zagłosowało za odsunięciem PiS od władzy. To mogą się pocieszać tymi 34%, ale to naprawdę oznacza tyle, że zdecydowana większość ich nie chciała. I teraz zamykanie na to oczu, no może znaczyć tyle, że potrzebne będą silniejsze środki trzeźwiące, które tu będą, że ten detoks może być bardziej bolesny, niż to się im się wydaje. No mogą się zgrywać na męczenników, no ale gdzie pójdą? Będą się skarżyć Unii Europejskiej, że w Polsce nie ma praworządności? Czy komu się poskarżą? Amerykanom się poskarżą? Że w Ameryce posłów się skazuje, jak są skorumpowani. No nikt nie ma wątpliwości, że za takie rzeczy, a co będą tłumaczyć, że to wcale nie była afera Watergate. To porównywanie Amerykanom, którzy wyrośli z tego, no i prezydent zrezygnował ze stanowiska za samą w ogóle próbę złożenia podsłuchu, a nie to, że wykorzystywaliśmy to w kampanii wyborczej. To rozumiem, że będą się stukać w głowę. Także no, pożyjemy, zobaczymy, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w kłopocie. Znaczy, wydaje im się, że sytuacja jest znacznie lepsza, niż ona naprawdę jest.
Czyli to może być tak, że rzeczywiście też opozycja będzie na rozliczaniu pewnych rzeczy, które robiła robiła partia jeszcze teraz rządząca w trakcie tych 8 lat ostatnich, będzie po prostu obecna opozycja, przyszła większość rządząca, będzie po prostu budowała sobie też poparcie, prawda, że to będzie po prostu...
Nie, myślę, że to nawet budować poparcie musi na czymś innym, znaczy jeśli im się wydaje, to pójdą w ścieżki PiS-u, znaczy PiS-owi się wydawało, że na atakowaniu Tuska za jego błędy i słabości da się wygrać kolejne wybory. No wiemy, że się nie da. No, znaczy to, że to nie była dobra strategia, więc tak naprawdę można to tylko zrobić na tej zasadzie, słuchajcie, to jest takie ostrzeżenie. To jest też to, co, nie wiem, czy to się pamięta o tym, co Donald Tusk zrobił w 2007 roku po zwycięskich wyborach. Wziął cały film Znak zatrzymania posłanki Sawickiej i po prostu puścił klubowi parlamentarnemu w całości. Proszę powiedzieć, słuchajcie, niech się który odważy. Ale to w ten sposób. Także być może to jest tak, że to będzie kierowane w ten sposób, a? Że my mamy świat, to nie jest skierowane przeciwko PiS-owi, to jest dla nas ostrzeżenie. Słuchajcie, narzędzi władzy nie wolno nadużywać, a? Żeby wam nie przyszło do głowy, a? Naszym szefom MSWiA, naszym przez nas mianowanych szefom policji, że będą się nam wysługiwać politycznie za pomocą narzędzi, które do tego nie służą. A? I to wtedy ma sens, a? Jako ostrzeżenie dla własnych, nie dla cudzych polityków.
A jak pan uważa, co się stanie z Telewizją Polską?
A, to nie mam pojęcia. To jest zagmatwana sytuacja. Proszę wybaczyć, w tym ogłaszam nieprzygotowanie. No że tak zostanie, to znowu wierzyć, bo w ostateczności może zostać zagłodzona. To jest w sumie zrobić bardzo prosto. No, żeby tak to i nie wiemy, co TVP wtedy zrobi, co zrobi prezes, no poda się do dymisji. A jak się mu obetnie w fundusze i powie, nie ma, ale nie ma i nie będzie, ale to w tym sensie, słuchajcie, no nie może być tak, że państwo polskie za to płaci.
Pojawiają się takie informacje, że choćby Danuta Cholecka, takie naprawdę twarze związane z tym pionem publicystyki informacji w TVP, odchodzą ze stanowisk i stąd zastanawiam się, czy one już coś wiedzą i uciekają, no bo tak jak pan powiedział, trudno sobie wyobrazić, żeby nie zakończyła się jakby ta historia chyba z TVP takim rządowym, prawda, takim jak do tej pory.
Niestety to jest skakowa, tego nie widać, więc ja tutaj ogłaszam nieprzygotowanie. To myślę, że to są rzeczy, które gdzieś jakoś wyjdą w praniu, ale w tę stronę nie mam pojęcia.
Bardzo dziękuję panie profesorze za tą rozmowę. Proszę państwa, moim gościem był profesor Jarosław Lis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prosto z Krakowa, tak jak sam powiedział.
Dziękuję pięknie.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.